Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Słyszałem kiedyś taką opinię, że ważniejsze jest to, co się w trakcie pracy nad wierszem wyrzuca, niż to, co w nim pozostaje. Trudno mi się do końca z tą opinią zgodzić, ale jak w każdej bajce i w tym powiedzeniu jest ziarno prawdy. Bo rzeczywiście, praca nad wierszem polega na usuwaniu z niego wszelkich nadmiarów językowych, poetyzmów i naprawianiu wszystkiego tego, o czym mówiliśmy przez ostatnich kilka tygodni, a więc błędów językowych i stylistycznych. Jedni piszą wiersze skończone od początku do końca. To jednak dotyczy nielicznych. Inni pracują nad tekstem przez wiele dni, a zdarza się, że przez wiele miesięcy, a nawet lat. Tak, tak. Nie przesłyszeliście się państwo. Przez wiele lat. Bo jak nazwać poprawki i autorskie korekty nanoszone przez autora w kolejnych wydaniach książki? Wydania, które dzielą od pierwodruku czasami długie lata? Zdarza się, że wiersz wielokrotnie poprawiany zmienia się w inny wiersz. Inny to znaczy taki, którego nie było w pierwotnych zamiarach autora. Wiersz, który tak dalece odbiega od początkowej wersji czy szkicu utworu, że staje się on niejako innym tekstem. Powiedzmy też od razu, że każdy z nas piszących ma inne tempo pracy, inny rytm. Jedni autorzy są w gorącej wodzie kąpani i to, co dzisiaj napiszą, jutro jest już w redakcji jakiegoś czasopisma literackiego. U innych wiersze muszą się odleżeć. Często przyglądają się im, badają rytm i rymy, potoczystość frazy, którą tak naprawdę poznaje się dopiero podczas głośnego czytania. Porządkują interpunkcje, sprawdzają nośność metafory, przepuszczają wiersz przez wiele surowych komisji. Pierwszą może być głośna lektura. Drugą – rozesłanie wiersza do mentorów czy po prostu osób, co do których życzliwości i smaku literackiego mamy zaufanie. Kolejnym etapem może być publikacja w czasopiśmie, a ostatnim – druk w książce, choć często i na tym się nie kończy, tak jak już wcześniej mówiłem. Są wiersze, co do których autor, poeta ma pełne przekonanie. To te, które najczęściej czyta na spotkaniach autorskich. Są i takie, które omija, których nigdy publicznie nie czyta. Wiem, że tak jest, bo sam tak mam. Jak pisał Tadeusz Różewicz w wierszu pod tytułem Powrót, są między moimi utworami takie, z którymi nie mogę się pogodzić. A skoro nie może się autor z nimi pogodzić, to pewnie też niechętnie do nich wraca. Spytajmy zatem, dlaczego trafiły do książki? I na to odpowiada Różewicz w tym samym wierszu. Pisze, nie mogę się z nimi pogodzić i nie mogę się ich wyrzec. Są złe, ale są moje. Ja je urodziłem. Żyją z dala ode mnie, obojętne, martwe. Ale przyjdzie chwila, kiedy wszystkie zbiegną się do mnie, te udane i te nieudane, kalekie i doskonałe, wyśmiane i odrzucone, zbiegną się w jedno. Autor płaskorzeźby zdaje się mówić, że nie wszystkie wiersze poety są genialne, bo to zwyczajnie niemożliwe. Ale wszystkie składają się na większą całość, którą jest twórczość danego autora. Moglibyśmy powiedzieć, że wszystkie wiersze, te bardziej i mniej udane, składają się na portret autora, który wtedy jest przekonujący, a mówię o portrecie, kiedy tchnie jakąś wewnętrzną prawdą, kiedy nie jest jednowymiarowy, kiedy sugeruje więcej niż możemy zobaczyć podczas przygodnego z nim spotkania. I jeszcze wracając do początku mojej wypowiedzi, zamiast powiedzieć ważne jest to, co opuszczasz, a nie to, co w wierszu zostawiasz, zdecydowanie lepiej byłoby powiedzieć równie ważne jest to, co z wiersza wyrzucasz, jak i to, co w nim zostawiasz. Chociaż nie. Nawet i przy tej złagodzonej formie tego określenia mam wątpliwości. Zatem lepiej byłoby powiedzieć, ważne jest to, co z wiersza wyrzucasz, jak i to, co w nim zostawiasz. No tak, z tym określeniem byłbym skłonny zgodzić się. Bo wyobraźmy sobie rzeźbiarza, który z jednego klocka lipowego drewna chce wyrzeźbić jakąś figurkę. Co robi? Usuwa nadmiar i w trakcie tej czynności wydobywa formę, uzewnętrznia ją. Wszystkie bezforemne odpady drewniane, ścinki, wióry, wiórki, żadnej wartości artystycznej nie mają. Nadają się tylko do spalenia. Wartość ma tylko to, co pozostanie, co w wyniku pracy artysty zostanie odsłonięte. Z wierszem jest podobnie. Usuwamy nadmiary, jakieś zbędne zaimki, niekonieczne przymiotniki, puste ozdobniki, etc. Wyrzucone z wiersza nie mają już większej wartości. Dopóki jednak w wierszu pozostają, mają jakąś wartość ujemną, negatywną, obciążającą tekst, osłabiającą spójność wiersza, jego wymowę, jego wewnętrzną siłę. I tylko w takim sensie powiedzenie ważne jest to, co z wiersza wyrzucasz, jak i to, co w nim zostawiasz, jest prawdziwe. Za tydzień wrócimy do tego tematu.
wiersze@radiogdańsk.pl
Ja mogę tylko dwa zdania dodać, że zagadnienie, czym jest wiersz doskonały, to jest fascynujący temat. I tak sobie myślę, że antologia, czy tomik składający się wyłącznie z wierszy doskonałych byłby doskonale nudny. Krystaliczność, doskonałość, wiersz idealny, tak naprawdę wydaje mi się czytelniczo mało pociągające. My też nie jesteśmy idealni i lubimy czytać wiersze, w których pewna skaza, pewien błąd naszej natury odbija się w tworzywie literackim. A temat tego, czym jest wiersz skończony i nieskończony, to też temat rzeka. Bo czy wiersz jest skończony, kiedy poeta stawia kropkę? Czy wiersz jest skończony wtedy, kiedy interpretuje go czytelnik? Czy wiersz nieczytany, ale obecny w tomiku, zakurzonym tomiku na półce, jest tekstem poetyckim? Czy ożywa dopiero podczas lektury? Czy późniejsze korekty poetyckie sprawiają, że wiersz jest nowszy? Czy że jest starszy? To wszystko są tematy i pytania zahaczające o filozofię, ale należy je sobie zadawać. Kiedy wiersz jest skończony? Wydaje mi się, że najlepsze wiersze nigdy się nie kończą. Znaczy są zrobione tak, że z jednej strony są spuentowane, zamknięte, domknięte, literacko poprawne, artystycznie udane, ale tak naprawdę znajdują dalszy ciąg w czytelniku. Mówiąc językiem zupełnie prostym, chce się do nich wracać.
Tak, jeżeli mówi się o tej tematyce, to pojawiają się znaki zapytania i jest ich dużo. Wyobraźmy sobie antologistę, który chce zrobić książkę, antologię najlepszych, genialnych, jak powiedziałeś, utworów. No i wybiera te wiersze i to jest książka najlepszych, genialnych utworów według tego antologisty. Drugi, jego przyjaciel, antologista, zrobi książkę równie genialnych utworów, ale to będą zupełnie inne utwory. I tu dochodzi jeszcze ta kwestia, prawda, że każdy troszeczkę inaczej pojmuje, inaczej odczuwa, inne rzeczy wybiera, gdzie indziej upatruje tej genialności. I to też jest ciekawe. No więc pytania, pytania, pytania. I będziemy sobie na te pytania odpowiadać w kolejnych audycjach.
W metaforze. Buson. Haiku. Czas, by już zasnąć. Przecież dopiero jutro. Dzień noworoczny. Japoński twórca haiku Buson, którego pełne imię brzmi Yosa Taniguchi Buson, urodził się w 1716 roku we wsi Kema. Obecnie jest to dzielnica Osaki, a zmarł w 1784 roku w Kyoto. Prowadził własną szkołę poezji. To jest bardzo ciekawe, że w XVIII wieku istniały już szkoły poezji, więc kursy creative writing nie są wymysłem czasów nowożytnych czy ponowoczesnych. Był także wybitnym malarzem specjalizującym się w stylu szkoły południa, znanym także jako styl Nanga. Ten krótki wiersz jest lekcją umiaru i wyrazem pięknej umiejętności, sztuki. Sztuki zamieszkiwania w teraz, w chwili obecnej. Ile to razy, zwłaszcza jako dziecko, nie mogłem w nocy spać, czekając na ważne dla mnie wydarzenie albo jakiś prezent. Marnując w ten sposób wiele godzin na co? Na czekanie. Niektórzy marnują w ten sposób całe życie, czekając na podwyżkę, czekając aż syn pogodzi się z córką, mąż przestanie pić, uciążliwy sąsiad się wyprowadzi,
aż ich praca spotka się wreszcie z należnym szacunkiem i przyniesie im rozgłos. Marzenia są ważne, ale wpatrując się wyczekująco za horyzont, tracimy z oczu ludzi, wyzwania, ale także przyjemności, które znajdują się w zasięgu ręki. Ileż radości, zwykłej frajdy może przynieść dzień, w którym skupiamy się na tym, co jest, akceptując go w całości. Dzień z książką lub na spacerze, z przyjaciółmi lub z samymi sobą. Dzień, w którym nic nie muszę. Krótki wiersz Bussona jest świetnym komentarzem do Sylwestra, do zwyczaju hucznego witania nowego roku. Ta cezura czasu na ogół wiąże się z chęcią zmiany, poprawienia czegoś w swoim życiu, z postanowieniami, ale nowy rok, pisze poeta, jest dopiero jutro. Więc nie świętuj zbyt wcześnie swojego sukcesu. Ciesz się wizją, że będzie lepiej, ale nie dziel skóry na niedźwiedziu w sylwestrową noc. Ciesz się tym, co jest, ale świętować będziesz dopiero wówczas, jeżeli ten kolejny rok rzeczywiście okaże się nowy. Busson nie wyjaśnia w swoim haiku, o jaki dzień noworoczny mu chodzi. Możemy go potraktować dosłownie jako pierwszy dzień roku, ale także jako każdy nowy dzień naszego życia, bo tak naprawdę rok zaczyna się każdego dnia, każdego ranka, gdy przecieramy ze zdumienia oczy, że jeszcze żyjemy. No właśnie, czy towarzyszy nam jeszcze to zdumienie? Nowy rok będzie 1 stycznia, owszem, ale będzie też 2, 3 i w każdy kolejny dzień, w którym chce nam się żyć. Dlatego czas, by już zasnąć, bo kiedy się mądrze i spokojnie czeka, trudniej się rozczarować. I wreszcie czas, by już zasnąć, bo dzień noworoczny dopiero jutro, zawsze jutro, a więc nigdy. Jutro jest niedoścignione. Jutro to nigdy, które nadaje sens teraz.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Dostaliśmy taki liścik od czytelnika. Zacytuję. Dzień dobry. Właściwie powinienem krzyknąć, bo dzień dobry jest opatrzone 3 wykrzyknikami. Ale krzyczał nie będę. Dzień dobry. Wysyłam swoje wiersze do programu Po pierwsze wiersze. Mam 43 lata. Pozdrawiam. Tomek Szewruk. No i posłuchajmy tych wierszy.
Tomek Szewruk, pani tata krzykiem chciał całą zaistniałą sytuację załatwić tak, żebym ja był winien temu wszystkiemu, co wydarzyło się dzisiaj. Prosił mnie o zebranie ludzi, dzięki którym snopki siana będą stały równo. Na przeszkodzie był deszcz, który zachlapał nie tylko same pole, drogę do głównego tak pola, woda jak jezioro stała kilka dni. Jeden warunek musiał być spełniony. Sucho musiało być. Mógłby być dzień pochmurny, ale bez deszczu. Jeszcze pani tata prosił mnie o jedno omówienie jemu, kto konkretnego dnia był w pracy. Kto nie przyszedł. Miał właśnie przyjść. Takim mężczyznom z wioski będę musiał mówić, żeby jutro nie przychodzili wcale do pracy. I drugi z cyklu, chyba cyklu.
Ten cykl nazywa się po prostu wieś.
Adekwatnie. Trzeci wiersz z cyklu. Ta trawa z ziemią, co była. Wywieźli ją gdzieś w nieznane miejsce. Nie chcieli nam powiedzieć. Trzymane było w tajemnicy nam jako młodzieży chcącej uprawiać sport. Ciągle słyszała się z ust każdego z wioski o nowym boisku, nowoczesnym, z dala od wszelkich prac rolników. Przyszedł ten dzień, kiedy znalazł się gospodarz boiska. Na drugi dzień nawiózł trochę ziemi, wyrównał to wszystko, posiał specjalną trawę, jaka jest stosowana do grania w piłkę. Niecały tydzień boisko było. Z bramkami do strzelania goli. Mogliśmy na nim grać od wiosny do jesieni. Jak śniegi w listopadzie przyszły, gospodarz boiska zadbał, żeby my mieli lodowisko. Wylał niemało wody, były minusowe temperatury. To dla nas czas. Każdy spędzał, nie siedząc wcale w domu, czekając z tęsknotą na wiosnę. Móc grać w piłkę. nożną. No to są tego typu wiersze, w których nie mam kompletnie jasności, czy jest to stylizacja na chłopską mowę, czy językowa,
czy
nieporadność, tak? Po prostu, czy nieporadność.
No cóż, pan Tomek Szewruk przysłał nam dużo wierszy, to jest ponad 30 tekstów. Wszystkie są ogólnie zatytułowane Wieś czy na wsi i wszystkie dotyczą tej samej tematyki, uprawy roli, sianokosów, zbiórki zboża i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W jakimś sensie one dla mnie są ciekawe. Są ciekawe w tym sensie, że zmęczony jestem wierszami utkanymi z poetyzmu, z ozdóbek, z rzeczy niepotrzebnych. A pan Tomek, jeżeli założymy, że to są wiersze, bo jednak wolałbym je nazywać rozpisaną na wersy prozą, to on pisze o czymś. O czymś konkretnym i to coś konkretne mi się bardzo podoba. Natomiast, no panie Tomku, są tu takie niezręczności, takie właśnie nieporadności językowe. Nie wiemy, czy to są stylizacje, czy to nie są stylizacje, które no, powodują, że pańskie wiersze jeszcze nie mogłyby być na przykład publikowane w czasopiśmie literackim. Ale cieszę się, że mogły zaistnieć na antenie radia, bo to jednak jest coś ciekawego. Ktoś, kto w środku jak gdyby tego naszego pięknego świata zajmującego się wieloma rzeczami niepotrzebnymi, nagle pisze o rzeczach bardzo konkretnych, bardzo rzeczywistych i bardzo do życia potrzebnych. I za to samo panu.
Skoro już jesteśmy przy roli, przy ziemi, to zwróciłbym uwagę pana Tomasza, że język, podobnie jak glebę, również się uprawia. Tak. Również się uprawia. I do tej uprawy bym go zachęcał, bo na razie są one na etapie nawożenia, moim zdaniem. I życzę, życzę plonów.
Tak. Tego panu życzymy. Dziękujemy.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Julian Tuwim, Skerco. To pierwszy wiersz Juliana Tuwima w naszym radiowym albumie najpiękniejszych polskich liryków. Wydaje mi się, że w ostatnich latach Tuwim jest postacią mniej obecną w polskiej kulturze niż przed rokiem 80. I to pomimo tego, że rok 2013 został uchwałą Sejmu ogłoszony rokiem Juliana Tuwima. Wprawdzie dla jednych to ciągle jeden z największych poetów języka polskiego, ale dla innych postać mało transparentna, przemilczana z uwagi na jego nie dość jasny udział w polskim życiu literackim w pierwszych latach powojennych, kiedy to został okrzyknięty poetą państwowym. Przypomnijmy pokrótce. Urodził się w 1894 roku w Łodzi przy obecnej ulicy Kilińskiego 46 w rodzinie zasymilowanych Żydów. Zmarł w grudniu 1953 roku w Zakopanem w willi Halama, pensjonacie Zaiksu, którego był członkiem założycielem. Poeta, tłumacz, satyryk. Pisał libretta operowe, utwory estradowe i kabaretowe, teksty szopek politycznych, piosenki, skecze, monologi, był zbieraczem kuriozów literackich. Był też autorem powszechnie znanych utworów dla dzieci, takich jak Lokomotywa, Słoń Trąbalski czy Zosia Samosia. W drugiej dekadzie XX wieku współpracował z czasopismem studenckim Pro Arte et Studio. W 1918 roku był współzałożycielem słynnego kabaretu Picador. Dwa lata później współtwórcą grupy poetyckiej Skamander i współpracownikiem miesięcznika Skamander. I od 1924 roku współpracownikiem tygodnika Wiadomości Literackie. Współpracował bądź pracował jako kierownik literacki w warszawskich kabaretach, m.in. Qui pro quo, Banda, Cyrulik Warszawski. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się w Rumunii, potem były Francja, Portugalia, Brazylia, wreszcie Nowy Jork. Do Polski wrócił w 1946 roku. Tuwim był mistrzem polskiego języka, poetyckim wirtuozem, z łatwością posługującym się frazą, która dla innych adeptów pióra była nieosiągalna, lekką, kunsztowną, a przy tym pełną wdzięku. Taki też jest czytany dzisiaj wiersz. Skerco, z włoskiego żart, to naturalnie gatunek muzyczny, często o charakterze żartobliwym, i dopiero na początku XIX wieku, za sprawą Chopina, skerco zmieniło swój charakter na poważny, a nawet tragiczny. Termin ten został przeniesiony do literatury i oznacza utwory poetyckie o charakterze liryczno-żartobliwym. Skerco Tuwima należy do najprzedniejszych osiągnięć tego gatunku. Wiersz krótki, bo składający się z zaledwie czterech kwartyn, znaczy czterech strof czterowersowych, wersy nierównej długości, od 9 do 11 sylab, rymy naprzemienne, AB, AB. To, co prawdziwie zachwyca, to muzyczność nagromadzonych w wierszu zestrojów spółgłoskowych, zmieniających się w zależności od postępującej zmiany charakteru utworu. Od pogodnego śmiechu w strofach pierwszej i drugiej, poprzez płacz i smutek w strofie trzeciej, do stopniowego wyciszenia i ostatecznie śmierci w strofce czwartej. Moglibyśmy też widzieć w tym wierszu mistrzowskie operowanie dźwiękiem, od nut radosnych, perlistych, poprzez stateczne, poprzez wyciszone, aż po smutne, minorowe. Posłuchajmy. Czyta Jarosław Tyrański.
Julian Tuwim. Skerco. Śpiewała wesoło i nagle śmiech. Sam śpiew ją rozśmieszył, że śpiewa. I śmiech zaczął sypać ze śpiewem jak śnieg. I śmieje się, śmieje, zaśmiewa. Bo jak tu się nie śmiać? Wydłuża się głos i dźwięki i dzwonki nawija na nuty, na nitki, na strunki jak włos. I piankę ze srebra ubija. Wesoło się śmiała i nagle w płacz. Sam śmiech ją rozpłakał i trzęsie, i łka, i zanosi się łzami. No patrz, no patrz. Rozpłakało się szczęście. Ucichła powoli i rękę na piersi, jak lilię na grobie składa i patrzy daleko i widzi śmierć bezmyślna, zastygła i blada.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.